Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Miałyśmy dzisiaj porozmawiać o takich serialach bez pudła, takich, które wsiąkniecie, w które my wsiąknęłyśmy i które nam się bardzo podobały.
Ale to poczekaj, bo ty mnie zmuszasz, żebym tutaj zaspoilerowała dzisiejszy odcinek.
No ale właśnie trochę chcemy go zaspoilerować i zachęcić, żeby nasi słuchacze z nami zostali. To nie na tym polega wstęp.
No bo widzisz, bo widzę, że już chyba słyszę, że my się różnimy w ocenie tych seriali.
No, no to dzisiaj najwidoczniej będzie ciekawie. Dzisiaj, proszę Państwa, seriale dokumentalne. Wybrałyśmy trzy propozycje. Jedne z tych, które są niedawno na platformach VOD do oglądania. No a które to będą trzy, to zaraz się dowiecie.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Historia wulgaryzmów to serial Netflixa, w którym przewodnikiem po świecie wulgaryzmów jest Nicolas Cage. Siedzi przy ślicznym stoliku, ma whisky, jest ładnie ubrany i co chwila powtarza jakieś słowo uznawane powszechnie za niecenzuralne. Odcinki są krótkie, bardzo dynamiczne, ja bym powiedziała, że wręcz teledyskowe i przeprowadzają nas przez historię, znaczenia, konteksty oraz zachwycają się też amerykańskimi, anglojęzycznymi właściwie przekleństwami, ale ten kontekst amerykański jest bardzo mocno wyczuwalne w tym serialu.
Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że Netflix postanowił ocenzurować nazwy, tytuły poszczególnych odcinków, które no właśnie tymi wulgaryzmami są, bo jeden odcinek, jedno przekleństwo i wykropkować ich nazwy, co jest dosyć absurdalne. Skoro już robicie serial o wulgaryzmach, no to trzeba się z tym jakoś zmierzyć i wziąć na klatę to, że tam będą brzydkie słowa. Każdy odcinek to jest jeden wulgaryzm. Na szczęście Netflix nie zadecydował o wypikiwaniu brzydkich słów w poszczególnych odcinkach, bo to rzeczywiście nie byłoby do zniesienia. Historia wulgaryzmów to była jedna z pierwszych styczniowych premier i wydaje mi się, że była dobrym otwarciem roku 2021, gdyż ten poprzedni nie nastrajał zbyt pozytywnie, a ten serial właśnie bardzo mi poprawił humor. Powiedziałabym, że jest wręcz eskapistyczny.
Pewnie tak. Ja bym podzieliła ten serial na to, na te wulgaryzmy, bo mam wrażenie, że te odcinki są bardzo nierówne. Oczywiście pierwszy odcinek, no i właśnie, jak rozmawiać w radiu o wulgaryzmach i o serialu o wulgaryzmach. No więc będziemy się tutaj ćwiczyć. No dobrze, ale oczywiście pierwszy odcinek poświęcony jest najbardziej popularnemu wulgaryzmowi.
Poczekaj chwilę, zacytuję tutaj. Słowo, które jest Tomem Hanksem przeklinania. Wszędzie pasuje i nigdy się nie ma go dosyć.
My mamy, to jest tak, po angielsku jest to słowo na F, a po polsku jest to słowo na K. Chociaż to nasze słowo na K jest, pasuje jakby w dwóch kontekstach, tutaj w dwóch odcinkach. No, z polskiej perspektywy możemy rozumieć ten serial, ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby podkreślić, że no, ten kontekst, już mówiłam o tym, ale że to jest bardzo kontekst amerykański. No dobrze, no, pierwszy odcinek jest o słowie na F i ja oglądając ten odcinek miałam wrażenie, że oglądam bardzo długi teledysk, ponieważ wypowiedzi w tym serialu są dużo bardziej dynamicznie zmontowane niż w takich, powiedzmy to, zwykłych serialach dokumentalnych. Tam co chwila zmienia się osoba, która mówi. Jest to bardzo krótki, one mają 20 parę minut albo nawet 20 minut. Odcinek jest taki dynamiczny i mnie to bardzo męczyło przy tym słowie na F, szczególnie, że miałam wrażenie, że ja się nie dowiaduję praktycznie niczego nowego. Poza tamtą historią, że się pojawiał że to słowo się pojawiało w kontekście nazwiska i że to były czasy, kiedy w kontekście nazwiska pojawiały się różne zawody, więc pytanie, czym się ten człowiek zajmował, co miał słowo F w nazwisku. Nie było tam za bardzo nic ciekawego.
Nie, to ja się zupełnie z tobą nie zgadzam. Rzeczywiście w ogóle ten serial rozpoczyna się od tego, jak bardzo istotne są przekleństwa w ogóle w naszym życiu. ale podobno jeśli się przeklina, jednocześnie uderzając coś, to siła tego uderzenia wzrasta o 5%, a jeśli cierpimy i przeklinamy, no to wtedy nasz próg bólu się zwiększa i możemy dłużej jakieś cierpienie, jakiś ból wytrzymać.
To są badania, które mają swoje potwierdzenie naukowe. To wszystko jest opisane na przykład w książce The F-Word. Zresztą autor tej książki występuje w tym serialu, więc możliwe jest też to, że ja po prostu czytałam już tę jego książkę przed obejrzeniem serialu i parę innych książek na temat przeklinania, między innymi Bluzga i na zdrowie. O tej książce była też audycja u nas w radiu. Hanna Zielińska rozmawiała z chyba doktorem Konradem Majem, to znalazłam na pewno w aplikacji mobilnej, więc miałam wrażenie, że ja już się bardzo osłuchałam z tymi argumentami, że my je znamy, że to właśnie jest już takie bardzo wtórne.
Znaczy, to może po prostu serial jest dla tych, którzy nie przeczytali dwóch książek o przeklinaniu. Ja bardzo cenię ten serial za te konteksty kulturowe, które on daje, czyli opowiada o tej amerykańskiej kulturze w kontekście przeklinania. Ubawiło mnie, zupełnie o tym zapomniałam i jakoś nie połączyło mi się w głowie to, jakie przekleństwo właściwie wypromował film American Pie. Nie pamiętam o tym, że dzięki miasteczku South Park po raz pierwszy przekleństwa pojawiły się w telewizji. Są tam dla mnie jakieś ciekawe rzeczy, które ja sobie stamtąd wyciągnęłam. Też myślę, że to jest po prostu serial w dużej mierze o amerykańskiej popkulturze. Tam jest dużo o filmach, dużo o aktorach, o opowieściach na temat tego, w jakich filmach, serialach, produkcjach używali danych przekleństw i co one znaczyły. Bardzo mi się podobał też odcinek o słowie obrażającym kobiety, który ma cel obrażać kobiety, bo myślę, że świetnie z tego twórcy po prostu wybrnęli.
Ja miałam tak przy dwóch odcinkach. Mnie dwa odcinki w tym serialu rzeczywiście zachwyciły, dlatego na początku powiedziałam, że one są nierówne. Pierwsze to oczywiście jest słowo, które obraża kobiety, a drugie to jest słowo cipka, pussy, które właściwie jestem ciekawa, bo mówię je tutaj. Zobaczymy, czy nasz audioredaktor Bartosz Dąbrowski zdecyduje się wypikać je, czy zdecyduje się jednak zostawić to, że wypowiadam to słowo tutaj w podcaście i audycji. Ale wydaje mi się, że to na przykład w pewnym sensie nie jest wulgaryzm, ale ma taki kontekst. No właśnie, tutaj nie chciałam nas spoilować, ale uważam, że dla tych dwóch odcinków warto obejrzeć ten serial. O, może tak.
Faktycznie chyba te odcinki są najlepsze, chociaż ja ich tak trochę nie potrafię uszeregować, bo rzeczywiście ten pierwszy o słowie na F też mi się bardzo podobał. Też myślę, że trzeba się jednak odciąć od tych polskich kontekstów i od polskiego przeklinania, oglądając ten serial, bo jednak tam mamy mocno to wszystko osadzone w amerykańskim sosie i jednak te przekleństwa też trochę inaczej funkcjonują właśnie w języku angielskim. Natomiast też oglądając go miałam wrażenie, że można znaleźć pewne analogie, nawet jeśli chodzi o źródło słów, samych słów. Bardzo ciekawe, jak tutaj można połączyć różne rzeczy i po prostu znaleźć w języku polskim słowa odpowiadające słowom w języku angielskim z niesamowitą dokładnością. A myślę sobie, że jesteśmy w takim czasie, w którym nagle przekleństwa też w języku polskim przede wszystkim stały się czymś ważnym, stały się częścią jakiejś politycznej walki, częścią ideologicznej walki, częścią nastroju społecznego, więc myślę sobie, że ten serial trochę niechcący też trafił w nasz tutaj lokalny nastrój.
Tak, no te historyczne wątki są ciekawe, na przykład to, że to słowo na F pochodzi od flamandzkiego słowa oznaczającego uderzyć, uderzenie. Takich ciekawostek jest sporo, ale dla mnie wciąż sposób montażu, właśnie taki bardzo dynamiczny, bardzo teledyskowy, sprawiał, że oglądanie tego serialu odcinek za odcinkiem było męczące. Nie musiałam sobie robić przerwę.
Widzisz, to z kolei mnie to cieszyło, że te odcinki serialu były na tyle dynamiczne, że się nie zdążyłam znudzić. To znaczy myślę sobie, że gdyby one były trochę bardziej rozwleczone, to już bym sobie odpuściła na drugim czy trzecim odcinku, bo rzeczywiście no ile można słuchać anegdotek, historii na temat przekleństw, natomiast to jakoś mnie przytrzymało do samego końca. Oczywiście też zaznaczam, że nie wszystkie żarty w tym serialu są wysokich lotów i nie wszystko jest ciekawe i ambitne.
Co za eufemizm.
Serial, Natomiast serial wydaje mi się, no kurczę, mówimy o serialu przeklinaniu, no nie, 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 mówmy się, nie będzie to, nie wiem, Sukcesja. Pierwszy serial z gatunku wybitnych, o którym pomyślałam, to też wiele o mnie mówi. Ja polecam w każdym razie, no i Nicolas Cage, który jest mistrzem tutaj, będąc hostem.
Ale ja nie mogłam zapomnieć o tym, że on się zgodził zagrać Króla Tygrysów. Przez cały ten serial po prostu patrzyłam na niego i wyobrażałam sobie, jak to będzie, jak on zagra Joe Exotica.
Ja się nie mogę wręcz doczekać. Czekam na zdjęcia z pierwszych charakteryzacji Nicolasa Cage'a.
Historia wulgaryzmów do obejrzenia na Netflixie. Anka poleca, ja rekomenduję, warto spróbować, ale też nie przywiązywać się za bardzo.
Myślę, że nasz dzisiejszy odcinek mogłybyśmy też nazwać serialami na smutne i złe czasy, dlatego że wszystkie jakoś mają taki pozytywny wydźwięk i są optymistyczne, nie dołują właśnie jakimiś strasznymi wydarzeniami czy nawet bardzo poważnymi tematami. Raczej wszystko jest z przymrużeniem oka, a na pewno z przymrużeniem oka można potraktować serial, o którym teraz powiemy. To jest serial, który na Netflixie miał swoje takie epicentrum popularności. Widziałam, że wszyscy moi znajomi w pewnym momencie go oglądali i się nim zachwycali. To jest serial o... Właściwie o parze przyjaciół bym powiedziała, że to jest serial. To jest serial o jego reżyserze, czyli Martinie Scorsese i o jego przyjaciółce Fran Lebowitz. Fran Lebowitz jest jego główną bohaterką i oprowadza nas, opisuje nam Nowy Jork. Ten Nowy Jork, którego już nie ma, bardziej niż ten Nowy Jork współczesny.
To taka postać z filmów Woody'ego Allena z lat 70. lub 80. mogłaby być wtedy taką bardzo...
Ona jest Woody'm Allenem w spódnicy.
To prawda. Ale wiesz co, bałam się tego powiedzieć, tego, ponieważ jednak na Woody'm Allenie ciążą różne zarzuty i argument o Woody'm Allenie w spódnicy może ktoś uznać za obraźliwy, a jednak ona jest... To jest tak, jak się lubi te postacie z Woody'ego Allena, to się lubi Fran Lebowitz. Jeżeli się ich nie lubi i drażnią, to Fran Lebowitz reprezentuje wszystko to, co może sprawiać, że drażnią. No mnie ona zachwycała, jak cały ten serial.
No ale powiedzmy chociaż dwa słowa o tym, kim ona jest. Fran Lebowitz to jest pisarka, można powiedzieć publicystka, postać nowojorska.
Intelektualistka.
O, to jest świetne słowo. Też występowała w Księgarniach Nowego Jorku, takim filmie dokumentalnym, który można było obejrzeć na ostatnim festiwalu dokumentalnym, filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Teraz się zajmuje właściwie, pewnie spłaszczając to i upraszczając także do podstaw, to można powiedzieć, że się zajmuje stand-upem, ale jest to taki stand-up też intelektualny. Czyli jeździ, spotyka się z widzami i opowiada o swoim życiu i o tym, jak ona widzi świat.
I jak widzi Nowy Jork.
I to jest bardzo zabawne.
I jak wspomina Nowy Jork w jakichś latach, które uznaje za lata świetności. Jak patrzy na ludzi, którzy chodzą po ulicach Nowego Jorku, nie patrząc na siebie nawzajem, to jest, którzy korzystają z nowych technologii, piszą SMS-y, których ona nie pisze, ona się dziwi temu, jak wygląda współczesne życie nowojorskie, omija Times Square i to jest jakaś ważna część jej tożsamości, że nadłoży drogi, żeby tylko ominąć Times Square. Ma w sobie właśnie dużo dystansu, dużo takiego komicznego podejścia do rzeczywistości, bardzo błyskotliwego, a jednocześnie ma się ochotę jej powiedzieć: okej, boomer.
To chyba nawet więcej niż boomer, bo tak, to jest takie pokolenie chyba nawet przedboomerowe.
No tak, ale chodzi mi bardziej o podejście do rzeczywistości, podejście do młodych ludzi i ich możliwości, do współczesnego świata.
To prawda, tu się zgodzę z tobą, że rzeczywiście czasami można trochę utknąć pod naporem jej narzekactwa na współczesny świat. To jest serial po prostu nostalgiczny i taki, który mówi, że wszystko co dobre właściwie to już trochę minęło, że Nowy Jork jej młodości był najlepszym miejscem na świecie, a jednocześnie najgorszym, bo ona też cały czas buduje swoją narrację, opowieść o tym mieście, mówiąc, że no nie ma żadnego powodu, żeby żyć w Nowym Jorku oprócz tego, że Nowy Jork jest Nowym Jorkiem. czyli składa się z jakichś samych wad, które w sumie tworzą jakąś niepowtarzalną, piękną i fantastyczną mieszankę magiczną, która przyciąga ludzi. Myślę sobie, że właśnie to jest trochę tak, że można ten serial rozpatrywać na poziomie dwoje starszych państwa sobie narzeka i opowiada o swojej młodości, ale można też właśnie potraktować to jako podróż do przyszłości i podróż do świata, którego jakby nigdy nie dotknęliśmy i nigdy nie dotkniemy.
Tak, ale jednocześnie czasami mnie raziło w tym serialu, że oni są tak odklejeni od współczesności i współczesnych problemów. Jakby jedynym problemem współczesnych Stanów Zjednoczonych było to, że nie są takie, jak były lat temu 30.
Ale może to jest ich jedyny problem.
Może tak, ale to jest rzeczywiście rzucające się w oczy, ale no myślę, że tutaj trochę trzeba to wybaczyć, bo to nie o tym jest ten serial. Właśnie ten serial jest jak słuchanie, jakby się miało przezabawną ciotkę, która mówi, wy młodzi coś tam. I tam dokończmy to zdanie, które nieraz padało w różnych przestrzeniach, która ma niesamowite poczucie humoru, która spotkała w swoim życiu najważniejsze postaci danego środowiska, kultury, intelektu, telewizji, różnych aspektów i opowiada te anegdoty. Na przykład mnie bardzo rozbawiło, jak opowiadała, jak była na przedpremierze musicalu Evita. I mówiła do reżysera, czyś ty zwariował? Musical o Ewie Peron? I ona mówi, no i później spotykałam go wiele razy, jak już ten musical zarobił krocie i cały czas powtarzałam, że mam rację.
Lubię te fragmenty, w których ktoś się wybija z tego jej narzekackiego rytmu, tych jej świetnych, zabawnych puent. Chyba najbardziej mi zapadło w pamięć, bo oprócz tego, że oczywiście ona rozmawia ze Scorsese'em, są też fragmenty jakieś archiwalne, starych rozmów, fragmenty jej wystąpień publicznych, programów telewizyjnych. No jest taka świetna rozmowa przywoływana przez cały serial ze Spike'em Lee, który rzeczywiście, on ją wybija po prostu z tej jej samozadowolenia, z tej jej malkontentstwa. Ona musi się w rozmowie ze Spike'em Lee przyznawać do tego, że rzeczywiście, tak jak ty powiedziałaś, nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdziwym życiem. Że jej życie to jest bohema artystyczna Nowego Jorku z wielkim apartamentem na książki, jak sama zaznacza. A Spike Lee jednak rzeczywiście zahacza ją o takie rzeczy, którymi ona pogardza, na przykład sport.
Tak, ich dyskusja na temat tego, czy Michael Jordan i Duke Ellington są postaciami na tym samym poziomie, jest niezwykle interesująca.
I Michał Anioł jeszcze.
Tak, to prawda, tam był jeszcze Michał Anioł. Więc rzeczywiście jest to ciekawy serial, to jest właściwie piękna przygoda oglądać ten serial. Można się, ja się śmiałam przy tym serialu, wiele się dowiedziałam, on mnie nie nudził, wręcz poczułam taką tęsknotę za tą rozmową, kiedy już obejrzałam ostatni odcinek, a wydaje mi się, że to jest to uczucie, które sprawia, że serial jest rzeczywiście wartościowy i ciekawy.
Ja jeszcze tylko dodam, że bardzo wyraźnie widać, że ten serial był kręcony przed pandemią jeszcze, że świat na nim jest normalny i taki jak był jeszcze zanim wybuchła epidemia koronawirusa. I to był dla mnie też powrót do tych czasów. I taki czynnik, który sprawił, że dzięki temu serialowi poczułam się lepiej.
Udawaj, że to miasto, serial do obejrzenia na Netflixie. Były wulgaryzmy, był Nowy Jork, a teraz czas na zabawki. The Toys That Made Us to serial na Netflixie, który pokazuje nam, jak zabawki, jak różnego rodzaju właśnie twory materialne, które były często emanacją innych tworów popkultury, jak one właściwie na nas wpłynęły, co wykreowały i jak zmieniły naszą rzeczywistość. Po obejrzeniu tego serialu można spokojnie powiedzieć, że zabawki mają dużo większą moc niż do tej pory myśleliśmy.
Serial o zabawkach koresponduje z naszymi wcześniejszymi dwoma propozycjami w ten sposób, że z jednej strony jest to serial dokumentalny trochę w stylu Przekleństw, czyli mamy gadające głowy, które nam wyjaśniają jakieś zjawiska, które nam opowiadają historię, dostarczają dużo różnych ciekawostek i informacji. Do tego mamy przebitki na przykład z filmów, z których właśnie dane zabawki pochodzą, a z drugiej strony myślę sobie, że zabawki grają na tej samej nucie, na której gra Udawaj, że to miasto, czyli na nostalgii, na tęsknocie za młodością, tutaj nawet za dzieciństwem i za potrzebą takiego powrotu do momentu, w którym było nam dobrze, w którym byliśmy szczęśliwi.
I ja znowu będę marudzić, bo moim zdaniem ten serial jest bardzo nierówny.
No, marudź dalej.
Odcinek o Gwiezdnych Wojnach, mimo że ciekawy, nie był tak interesujący jak na przykład odcinek o Barbie i o jej kontekstach społecznych. I ja miałam taki moment, w którym nawet chciałam porzucić ten serial, uznając, że on jest po prostu no, trochę nudny. A później okazywało się, że kolejny odcinek potrafił być jakąś perełką. I myślę, że to, o czym ty powiedziałaś, czyli o tej nostalgii, to jest kluczowe. Bo dla mnie Gwiezdne Wojny, i to jest dość zabawne, to jest doświadczenie już dorosłego życia. Ja jak byłam dorosła, już obejrzałam Gwiezdne Wojny i weszłam w ten świat i go polubiłam. Poczułam się w nim bezpiecznie i po prostu zaznajomiona z tymi wszystkimi bohaterami. A Barbie to jest moje doświadczenie dzieciństwa, jak pewnie wielu dziewczyn wychowanych w latach 90. I wydaje mi się, że to jest kluczowe. Najciekawiej ogląda się właśnie te odcinki, które wywołują te emocje, bo kiedy tych emocji nie ma, trochę to zaciekawienie i te wszystkie szczegóły nie są tak wciągające.
No faktycznie, ten serial na pewno nie jest obliczony na dzieci z Europy Wschodniej, które nie miały wszystkich zabawek właśnie amerykańskich czy bazujących na programach, filmach, animowankach z amerykańskiej telewizji. Ja raczej mniejszość z tych zabawek w ogóle kiedykolwiek na oczy w życiu widziałam albo miałam okazję się nimi bawić, a już na pewno nie w dzieciństwie. Power Rangers to jest rzecz międzynarodowa, którą też w Polsce mieliśmy. Wojownicze Żółwie Ninja oczywiście też. I powoli to wszystko, o czym oni mówią i jakie historie nam przedstawiają, trafiło do Europy, pewnie z jakimś nieznacznym albo bardziej znacznym opóźnieniem. Chyba coś w tym jest, że podobają ci się te odcinki, które są na temat zabawek, którym się bawiłaś w dzieciństwie, a nie na temat Hello Kitty, które ja poznałam jako dorosła osoba i wiem o tym, że nie zalecają ich różni katoliccy hierarchowie, dlatego że nie mają ust.
No to jest wada tego serialu, bo to pokazuje, że ten serial działa tylko na nostalgii, a nie na tym, że opowiada ciekawe historie. Bo rzeczywiście odcinek o Hello Kitty mnie bardzo znudził. I już właściwie to jest ostatni odcinek ostatniego sezonu, więc już miałam takie poczucie, że dotrwam i wytrzymam. Ale tam, nie, to jest ostatni odcinek drugiego sezonu. I ja to oglądając za pierwszym razem miałam poczucie, że dotrzymam. No serial na odcinek o My Little Pony też w ogóle mnie nie zafascynował. No tam są jakieś pojedyncze, interesujące fakty, które mogłabym przeczytać po prostu w jakiejś krótkiej notatce na jakimś portalu internetowym, a nie oglądać prawie godzinny odcinek. Więc rzeczywiście z tym trzeba się liczyć, że to jest dla tych osób, które czują nostalgię. Myślę, że fani i fanki Lego z tego odcinka, z drugiego sezonu o Lego będą mieli bardzo dużo frajdy.
A może ci, którzy są naprawdę prawdziwymi fanami, wcale nie będą czuli, że dowiedzieli się czegoś nowego. Też jest niestety taka obawa, bo te seriale nie wchodzą jakoś, te odcinki po kolei nie wchodzą jakoś bardzo głęboko w temat. Są też w dużej mierze o twórcach, o tym, kto wymyślił te zabawki i o tym, w jakim kontekście one powstały. W ogóle jest moda w serialach na wykorzystywanie nostalgii. To się zaczęło jeszcze nawet przed Stranger Things. Ale myślę sobie, że jest różnica pomiędzy tym, jak nostalgię wykorzystuje się w Udawaj, że to miasto i w To jest That Made Us, bo w tym serialu o zabawkach uważam, że jest to monetyzacja przede wszystkim nostalgii i takie trochę żerowanie na naszej tęsknocie, a z kolei opowieść o Fran Lebowitz jednak jest próbą zamknięcia i uchwycenia jakiegoś momentu, który zaraz będzie nieuchwytny.
Udawaj, że to miasto to nie jest nasza nostalgia. Bo Nowy Jork lat 60., 70., 80. To nie są nasze wspomnienia, prawda? A jednak kupuje się tę nostalgię. Wchodzi się w tę opowieść Fran. Jakoś odczuwa te wszystkie emocje. A w tych zabawkach jest właśnie taki duży minus, że no, jakoś... Myślę, że tutaj jest stracona szansa, żeby opowiedzieć coś więcej, opowiadając przez te zabawki. Trochę to, co się udało w historii wulgaryzmu, czyli trochę więcej opowiedzieć o Stanach Zjednoczonych, trochę więcej opowiedzieć o społeczeństwie i kulturze. Tam jest tego za mało w porównaniu z tym, ile jest historii o tym, że na przykład, aby zrobić jedną postać z Gwiezdnych Wojen, twórca obciął sobie kawałek skarpetki. No, dość urocza anegdota, ale jednak za dużo tak uroczych anegdot, żeby zrobić dobry serial. Musi tam być coś więcej, dlatego to jest ten jeden z dwóch seriali, który nie zachwycił mnie w tym naszym zestawieniu.
Ja myślę, że ten serial o zabawkach też mówi bardzo wiele nam o kapitalizmie. Zauważ, że właściwie każdy odcinek jest w bardzo małej części skupiony na dzieciach. To pokazuje, że te pragnienia, te przedmioty, one zostały wykreowane przez dorosłych. I po prostu tylko i wyłącznie tak opakowane, tak sprzedane, tak wymyślone, żeby pożądały je miliony dzieci na całym świecie. No, źle mi jest z tą myślą.
I zobacz, nie mówi o kapitalizmie w sposób przemyślany, wprost, z jakąś refleksją, tylko wyciągasz z tego historię o kapitalizmie trochę, biorąc kontekst, czego twórcy nie powiedzieli albo co widać w tym serialu. Czyli to nie jest świadome.
Ale mimo wszystko zachęcam do przyjrzenia sobie listy odcinków. One są zatytułowane tak jak zabawki, o których opowiadają, i wybranie sobie kilku właśnie tych, które są związane z przedmiotami, z zabawkami, którymi bawiliśmy się w dzieciństwie.
Ja jestem nawet skłonna zgodzić się z tą receptą.
Bardzo się cieszę. To możemy zakończyć nasz dzisiejszy odcinek, jak już się ze mną dzisiaj zgodziłaś.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe, profil Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie. Można też do nas pisać.
seriale@tok.fm Też polecamy nasze poprzednie odcinki, wszystkie do odnalezienia w archiwum Radio Tok FM.
Do usłyszenia.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.